Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Mają swój język, kulturę, tradycje i historię. Często są dumni ze swojej tożsamości i właśnie przez jej pryzmat chcą być postrzegani w społeczeństwie, czyli jako mniejszość kulturowo-językowa, a nie jako osoby niepełnosprawne. Społeczność głuchych posługujących się polskim językiem migowym w naszym kraju to według różnych szacunków od 50 do 100 tysięcy osób. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy mówić o szczególnej sytuacji osób głuchych, które przez to, że mają niesprawny narząd słuchu, tworzą własną kulturę opartą o język migowy. Zapraszam.
Bez barier.
Głusi, ale nie głuchoniemi. Niemi nie mają swojego języka i nie mogą się komunikować, tymczasem ojczystym, czy inaczej mówiąc, naturalnym językiem polskich głuchych jest polski język migowy. Wśród innych osób posługujących się tym językiem nie ma problemów komunikacyjnych, więc niesprawność narządu słuchu nie powoduje poczucia niepełnosprawności. Głusi ze sobą rozmawiają w swoim środowisku, nie są więc niemowami. Naszym gościem jest dziś pan Krzysztof Cis, który jest słyszącym dzieckiem niesłyszących rodziców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Panie Krzysztofie, który język jest pana ojczystym, naturalnym językiem? Język polski czy polski język migowy? A może uważa się pan za bilingwistę?
To jest tak, że ten język jest twoim językiem, którym się posługujesz od dziecka, czyli pierwszym, prymarnym. I moim językiem takim jest język migowy. Natomiast na dzień dzisiejszy jestem bilingualny, czyli posługuję się dwoma językami biegle. To jest język migowy i język polski. I wykorzystuję to w swojej pracy zawodowej.
Osoby bilingualne, jak pan to mówi, najczęściej płynnie przechodzą z języka jednego do języka drugiego, nie mając z tym problemów. Pan też tak płynnie może tłumaczyć jeden język na drugi?
Tak, chociaż muszę pani powiedzieć i państwu, że mam coraz więcej z tym problemów. A to dlatego, że postęp, jaki w dziedzinie języka migowego się zarysował, jest tak duży, tak szybko się ten język rozwija, że ja ostatnimi czasy nie nadążam za tym.
Czyli jest to język żywy.
Bardzo, bardzo żywy, bardzo ekspresyjny, wizualno-przestrzenny. Jest to język, który wykorzystuje więcej, moim zdaniem, elementów niż języki foniczne w przekazie.
Bardzo. To nie jest tylko machanie rękami, ale jest to też mowa całego ciała, mimika.
Tak. Tak.
Gesty, które tak, niekoniecznie są językiem.
Tak, nawet nie skodyfikowane. One też mają swój przekaz. To jest tak zwany właśnie przekaz w języku fonicznym, powiemy, pozawerbalny. Tak? Natomiast tutaj jest to oparte o ruch ciała, całego ciała, udział całego ciała. Od mimiki poczynając, a kończąc nawet na ruchami ramion, tułowia, pochyleniem głowy, nawet odejściem krokiem w bok, czy nawet zmianą pozycji, skrętem ciała w jedną, w drugą stronę. I to jest wskazanie, do kogo nawiązujemy. To jest tak dużo parametrów, że naprawdę można się zgubić.
Czy osoba niesłysząca może nauczyć się mówić, czytać, pisać po polsku?
I czy oczywiście.
Osoba, i czy osoba słysząca może nauczyć się porozumiewać w języku migowym, chociaż są to tak zupełnie różne systemy komunikacyjne?
Także. Dla Polaków słyszących język migowy jest językiem obcym. I tutaj najlepiej uczyć się w formach właśnie takich szkoleń, kursów różnego rodzaju, czy nawet w ramach studiów, ponieważ od tego roku akademickiego mamy właśnie kierunek języka migowego, który się otworzył na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dużą popularnością się cieszy i z naszego regionu również mamy osoby, które studiują, także wrócą tu do nas i będą na naszym Podlasiu kochanym. Natomiast głusi w drugą stronę, ucząc się języka polskiego, to tak jakby się uczyli języka obcego. Bardzo dużą pomocą w tym wszystkim są komunikatory, które IT, wszystkie technologie informatyczne ze sobą przyniosły. Telefonia komórkowa, która wykorzystuje smartfony. Głusi mają telefony zapakowane aplikacjami, które ułatwiają im komunikację, które ułatwiają im nawet odczytywanie pewnych zwrotów z języka polskiego. Korzystają ze słowników. Uczą się tych nowinek i wykorzystują je w życiu. Naprawdę bardzo szeroko.
A czy są języki migowe narodowe, czy raczej tak. Są to języki regionalne? Na przykład tak. Północno-wschodnia Europa ma jeden.
To nie jest aż tak, ale jest to w tym zawarte. Otóż.
Czyli możemy powiedzieć, że mamy słowiańską rodzinę języków tak, migowych.
Tak, możemy tak powiedzieć i to się bardziej łączy nie ze słowiańszczyzną, bo gdybyśmy mówili o Słowianach, to musielibyśmy również powiedzieć o Słowianach bałkańskich, a tam już to nieco inaczej wygląda. A więc jest to bardziej związane z strefami wpływów, które były. Na przykład na terenie Polski Głusi posługują się językiem migowym, naturalnie językiem migowym, który był kształtowany w czasach zaborów. A więc ludzie z Małopolski, z Galicji, tak, migają nieco inaczej niż migają z Królestwa Kongresowego, z Księstwa Warszawskiego, z zaboru rosyjskiego. Inaczej migają na Wielkopolsce.
I to są też regionalizmy.
One wynikają właśnie z tej ponad stuletniej niewoli Polski i kształtowania się głuchych w danych środowiskach. Ale na przykład polski język migowy jest zrozumiały dla Ukraińców, dla Białorusinów, jest zrozumiały dla Rosjan. My również w drugą stronę ich rozumiemy. Ale już na przykład Litwini, którzy mają całkiem odmienny język do polskiego, również posługują się podobnymi zwrotami migowymi, bo to była strefa wpływu Związku Radzieckiego i tego wspólnego obozu. To tak by te kontakty w tych środowiskach przenikały się i kształtowały języki. Różnice już będą między polskim a niemieckim. Bardzo duże. Będą między polskim a austriackim, bo Austriacy i Niemcy migają różnymi językami niemieckimi migowymi. To tak jak Amerykanie migają innym niż Anglicy, niż Wielka Brytania, niż Australia. Portugalczycy i Brazylijczycy migają różnymi językami. Chociaż mają podobną pisownię, bo to jest język portugalski.
A czy osoby głuche uczą się języków obcych migowych?
Oczywiście, nawet istnieje język migowy międzynarodowy, który został stworzony przez jedną z agentów ONZ-u, przy UNESCO. Został stworzony z tym, że jest on bardzo zbliżony do języka amerykańskiego migowego, a wynika to z tego, że 60% zespołu, który pracował nad tym językiem, to byli Amerykanie.
Czyli jest to bardzo bogate dziedzictwo kulturowe ludzkości.
Bardzo. Bardzo, ale niedocenione moim zdaniem, ale niedocenione. Polecam Państwu YouTube'a. Tam znajdziecie Państwo bardzo wiele rzeczy związanych z miganiem. Tam macie Państwo dostęp nawet do filmów, które poruszają tematyką swoją problemy środowiska niesłyszących. Trzy filmy, które poleciłbym Państwu, żeby zapoznać się ze środowiskiem. To jest amerykański film pod tytułem Dzieci gorszego Boga, który został honorowany Oscarami. To jest film The Hammer, młot, o zapaśniku głuchym, który był wielokrotnym mistrzem akademickim Stanów Zjednoczonych. I film pod tytułem Rozumiemy się bez słów, który Państwo możecie oglądać zarówno w TVP Kultura, jak i w TVP ogólnie, bo już wielokrotnie był emitowany. Zachęcam, zobaczcie Państwo te filmy i zobaczcie, z jakimi problemami stykają się głusi. Zobaczcie. Komunikacja, przede wszystkim komunikacja i zrozumienie, co druga strona ma na myśli, jeśli ja go do końca nie rozumiem. A to tworzy, to rodzi później problemy międzyludzkie. Chociaż można mówić tym samym językiem i też się nie da porozumieć.
Więc jest to niepełnosprawność, czy jest to odmienność kulturowo-językowa?
Jest to odmienność kulturowo-językowa, ale gdy dochodzi do komunikacji między różnymi środowiskami, to jest to wtedy niepełnosprawność. Ja posłużę się takim prozaicznym wręcz przykładem. Zaprowadzę osobę niewidomą do urzędu. I ta osoba podziękuje mi za to, że byłem jej usłużny, że ją zaprowadziłem. Podziękuje mi i dalej załatwi swoją sprawę sama. Pomogę osobie niepełnosprawnej, chromej, dostać się do urzędnika przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zawiozę i ta osoba podziękuje mi za moją pomoc. Głuchy może sam przyjść do urzędu, ale nie załatwi sprawy, jeśli nie będzie tłumacza lub jeśli urzędnik nie będzie posługiwał się językiem migowym. I teraz zapytajmy. W Polsce językiem urzędowym jest język polski, ale jeśli uznajemy mniejszość kulturowo-językową głuchych, to również język migowy powinien być językiem urzędowym. I wtedy urzędnik, który nie zna języka migowego, jest osobą niepełnosprawną, niegłuchy.
Trochę tutaj nie jesteśmy w porządku wobec mniejszości kulturowo-językowej, ale cały czas jeszcze język, polski język migowy nie został uznany za język mniejszości urzędowej. Mało tego, tłumacze języka migowego nie mogą być tłumaczami przysięgłymi, mogą być tylko...
Nie do końca jest to prawda. Otóż jest ustawa podpisana przez ministra sprawiedliwości, która wskazuje, kto może być biegłym z zakresu daktylologii, czyli języka migowego i posługiwanie się w komunikacji rękoma, bo to nie jest tylko język migowy. To może być również język migany lub może być SCOGN, to jest system komunikacji osób głuchoniewidomych. A więc jest kilka języków, kilka form. I osoby te są zaprzysiężane przez prezesa sądu okręgowego i wówczas stają się tłumaczami przysięgłymi. Natomiast są uznawani za biegłych z zakresu daktylologii, czyli języka migowego, z racji zdobycia uprawnień przy instytucjach, które nadają takie certyfikaty.
Czyli można wymagać od takiego biegłego, takiego eksperta, biegłego sądowego, aby jego ekspertyza, no bo skoro jest ekspertem,
tłumaczenie.
Jego tłumaczenie,
tak, tłumaczenie.
Było rzetelne. Tak jak tak. Czyli standardy są takie jak przy tłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego.
Jak najbardziej. Z tym, że jeszcze jest jedna rzecz, o której wspomniałem, że mamy kilka sposobów komunikacji w języku migowym w Polsce. Jeden to jest polski język migowy, czyli naturalny język środowisk głuchych, który został stworzony przez głuchych i jest system językowo-migowy, który nazywamy w skrócie językiem miganym. I tu jest problem, ponieważ większość tłumaczy posługuje się w Polsce systemem językowo-migowym, który nie jest do końca zrozumiały dla głuchych, ponieważ on opiera się o gramatykę języka polskiego. Natomiast głusi, posługując się naturalnym językiem migowym, posługują się gramatyką języka migowego naturalnego, która o dziwo jest wspólna, bardzo bliska sobie tożsama we wszystkich językach migowych świata. I to jest właśnie to. Wspólna gramatyka, ale różne znaki do określenia różnych pojęć. I w ten sposób głusi bardzo szybko uczą się tych pojęć od siebie i Polak z Węgrem dogaduje się naprawdę bardzo szybko. Po kilkunastu minutach prób komunikacji zaczynają ze sobą konwersować. Tak samo Polak z Niemcem, tak samo Amerykanin ze Szwedem. Nie ma najmniejszych problemów.
Jeżeli jest potrzeba, w takim razie po co nam ten system języka migowego, czy język migany? Jeżeli nie pasuje on osobom głuchym, a osoby słyszące go nie potrzebują.
Musielibyśmy cofnąć się w historii, w czasie, do połowy 60. lat i do starań, które przyświecały tej idei. Otóż obecnie doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Bogdan Szczepankowski, miał ideę taką, że poprzez stworzenie systemu językowo-migowego nauczy głuchych języka polskiego. Niestety ten mechanizm nie sprawdził się, ponieważ w ten sposób nie da się uczyć języków obcych, wykorzystując gramatykę swojego języka. Głusi uczą się języka polskiego przez czytanie. To jest najłatwiejszy i najszybszy sposób. A potem przez używanie tego, co jest dla nich zrozumiałe. I na podstawie tej budują swój słownik. I budują możliwości komunikacji z innymi. Bardzo dobrym narzędziem stały się SMS-y. Co prawda SMS-y pisane przez głuchych, które mają niskie kompetencje językowe w języku polskim, są niezrozumiałe dla Polaka.
Ale dla
osoby
bliskiej,
która potrafi migać, i dla osoby bliskiej, to trzeba sobie po prostu wtedy zamigać. Jeśli my to sobie zamigamy, to wtedy my rozumiemy, co autor miał na myśli. To nie jest wtedy trudne. Ale też jedna rzecz, głusi, czytając informacje na różnych portalach społecznościowych, czytając informacje w internecie, oglądając kanały telewizji dla głuchych, też wzbogacają swój słownik języka polskiego. Bo oprócz tłumaczeń, tam są zawarte również wytłumaczenia, co to oznacza. Bardzo brzydkie słowo wytłumaczenie, proszę mi wybaczyć, ale nie odnajduję innego, żeby to było bezpośrednie.
Czyli opisanie znaczenia danego słowa, tak jak my byśmy musieli opisać, co znaczy dany gest czy znak języka migowego, albo ponieważ bardzo często są one wieloznaczne albo mają kilka znaczeń.
Tak, i tak właśnie jest. A jeszcze dodam, że bardzo ważną rolę w tym wszystkim odgrywają surdologopedzi. Osoby, które pracują z małymi dziećmi, bo musicie Państwo wiedzieć, że Polska jest pierwszym krajem na świecie, który dzięki Wielkiej Orkiestrze Pomocy Świątecznej
bada.
Wszystkie dzieci mają badania przesiewowe po urodzeniu i w związku z tym mamy bardzo szybki sposób dotarcia do tych dzieci, które mają dysfunkcje słuchowe, a w związku z tym nawet 6-miesięczne, 7-miesięczne dzieciątka trafiają do surdologopedów, którzy już z nimi pracują. I te dzieci coraz częściej są implantowane. Te dzieci coraz częściej mówią. Te dzieci posługują się językiem polskim, tak jak Polacy słyszący. To jest wielkie osiągnięcie, bo nie są wykluczeni. Jeśli ta osoba uczy się czytać, a potem pisać, jest w stanie komunikować się w formie biernej na piśmie z osobami, które posługują się językiem polskim. A to z drugiej strony buduje nawet jej język migowy, jeśli jest ze środowiska niesłyszących i komunikuje się z innymi głuchymi. Przy czym jest jeszcze jedna rzecz. Tylko 10% dzieci według ostatnich doniesień statystycznych ma jedno lub dwoje rodziców głuchych. 90% głuchych dzieci ma słyszących rodziców.
I wtedy jest problem.
I wtedy jest problem, jeśli rodzice nie migają, a dziecko w szkole uczy się migowego. Wraca do domu, dla niego łatwiejszą formą komunikacji jest język migowy. Rodzice, nie znając języka migowego, nie mają z dzieckiem pełnej komunikacji. To jest problem.
Ale też osoby głuche bardzo często nie chcą słyszeć. Nie chcą aparatów, nie chcą implantów. Uważają, że jest to ingerencja w ich kulturę i w ich język.
Ale uważają tak ci głusi, którzy są głuchymi dynastycznymi, czyli wychodzący się ze środowisk niesłyszących. Głusi, którzy wywodzą się ze środowisk słyszących, mają odmienne stanowisko. Ich jest więcej.
Miejmy nadzieję, że mimo całego rozwoju techniki i technologii i możliwości aparatów, implantów, oprogramowania systemów komputerowych, naszych osobistych i telefonów, i smartfonów, i wszystkiego innego, nie zgubimy języka migowego.
Nie, sądzę, że nie zgubimy i będzie się rozwijał bardzo dynamicznie. Jest to bardzo młody język, bo jego historia datuje się na współczesne czasy. To jest około 260 lat. On będzie się rozwijał. On jest piękny, naprawdę piękny. Wierzcie mi Państwo.
A jest poezja?
Jest. Proszę Państwa, są cztery rodzaje poezji. To jest to długi wykład.
Proszę.
To innym razem spotkamy się, to Państwu opowiem. Ewentualnie odsyłam.
Ale na czym się w takim razie opiera poezja, jeżeli nie na rymie i nie na rytmie?
Opiera się na formie gestu. Opiera się na przekazie. To są cztery takie formy, które istnieją. Nie chciałbym teraz w to wchodzić, bo to jest zbyt długi, a jak się nakręcę, to nie skończę. Będzie musiała mi przerwać. Umówimy się na inne spotkanie.
Tłumaczył pan kiedyś wiersze? Z migowego?
Powiem inaczej.
Na polski?
Tłumaczyłem je dla siebie samego. Nie byłem jeszcze poproszony o to, żeby je tłumaczyć innym. Natomiast uwielbiam śpiewać na migi. Uwielbiam. Po prostu śpiewam sobie na migi. Są teksty piosenek, które sobie migamy. I jako nauczyciel na przykład uczę dzieci kolęd w języku migowym. Uwielbiają to po prostu. Coś pięknego, coś nowego. Czy też innych piosenek. A muszę Państwu się przyznać do jednej rzeczy, że w ubiegłym roku, jak było śpiewanie hymnu, po raz pierwszy mi się zdarzyło migać publicznie hymn, to miałem takie ciary na plecach. Coś pięknego. Coś pięknego. Hymn w języku migowym. Piękna rzecz.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem w studiu był pan Krzysztof Cis, KODA, czyli słyszące dziecko niesłyszących rodziców, którego językiem naturalnym jest polski język migowy, nauczyciel i tłumacz polskiego języka migowego. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.